Hello, mój drogi, ty podekscytowany strasznie na dzikich ulicach Polski. Jedziesz gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, do Wielkiej Europy. Uważaj.
Tak, zaraz będę. Może część Palmy będzie nagrana w Rajchu.
Proszę, nagrywajmy.
W Rzeszy. Jesteśmy w Rzeszy.
Teoretycznie część Palmy praktycznie każdego dnia jest nagrywana
w Rzeszy.
W Rzeszy byłej. Mój drogi, witam cię serdecznie.
Nie, zaczęliśmy tę rozmowę trochę poza anteną i tak ta rozmowa zaczęła się rozwijać w takim ciekawym kierunku. Czy bardziej jesteś, czy łatwiej dzisiaj ci się ekscytować, czy łatwiej ci się wzruszać? Mhm. Jaki stan jest bliższy? I doszliśmy do wniosku, że być może jest to kwestią wieku. Że ekscytacja jest trudniejsza niż wzruszenie.
Bo dużo rzeczy już widzieliśmy. To może dlatego, że nie jesteśmy w stanie się tyloma rzeczami zaskoczyć. A o wzruszenie łatwiej? Nie wiem, czy łatwiej.
Ale może właśnie łatwiej, bo tyle rzeczy już widzieliśmy. I tylu rzeczy nam żal. Albo tylu rzeczy nam brakuje. Dlaczego ludzie się wzruszają w ogóle?
Nie pytaj się mnie, ja się wzruszam w takich momentach, że jak oglądam film w kinie, czasem patrzę, mówię,
ale masz wrażenie, że to się nasiliło w związku z, nie wiem, z tym, kim jesteś, czy co przeżyłeś, czy co widziałeś, czy wzruszenie jest takim trochę objawem dorosłości?
A myślę, że to może być też objaw jakiejś choroby psychicznej też lub kłopotów psychicznych. Trzeba się wrócić do wychowania, do
nie,
czasów dziecięcych.
Jak patrzę na moich rodziców, to oni też częściej się wzruszają niż ekscytują. Mhm. Znaczy, niewiele dzisiaj trzeba, żeby wiesz tam ojciec wąsa, wiesz, przygryzał.
Ale nie przesadzajmy, nie róbmy z tego, wiesz, z nas jakichś starych kaprali, bo
pokrzyczeć
to można. Poekscytować się wszystkim, no. Ja jestem w stanie, wiesz, ekscytować się jakimiś dziwnymi rzeczami, typu Frenkie de Jong w Barcelonie grający poza swoją pozycją i oglądać go tunelowo, albo Jamorant, albo rzeczy, które się dzieją przed moimi oczami w życiu, więc jak najbardziej. Tylko, że może faktycznie gdzieś to jest stłumione, ale u mnie bardziej dlatego, że mam wrażenie, że jak już się ekscytuję, to za bardzo. Więc przypominam sobie, lub nauczyłem się przez lata tego, żeby tak może nie przesadzać ze swoją ekscytacją. Umiem się ekscytować.
Boisz się, że po tym, że po ekscytacji przychodzi taki moment, uj, nie miałem racji, w sensie niepotrzebnie się ekscytowałem?
Dla racji. Wiesz co, to chodzi tak naprawdę, żeby móc ekscytować się wokół ludzi, których w jakimś, żeby nie przesadzić, nie użyć zbyt wysokiego słowa, kochasz. I przy których możesz to robić. I oni dokładnie
czyli,
to rozumieją, co się z tobą dzieje.
Nie ekscytujesz się przy przypadkowych ludziach, bo się wstydzisz tego, co czujesz?
Tak, no to chyba stąd się bierze. No ile rzeczy możesz pokazać? No to jak wiesz, na przykład to robisz imprezę w domu i dzwoni kolega do ciebie i pyta się, słuchaj, chciałbym przyjść tutaj z takim znajomym i takim znajomym. Pewnego dnia możesz powiedzieć, że oczywiście nie ma problemu, a innego razu widząc, że szykuje się grupa na przykład 5-4 osób, które się bardzo dobrze znają i miałaby tu wejść jeszcze jakaś szósta jednostka, mówisz, wiesz co, może lepiej nie, posiedźmy sobie we własnym gronie, nikt nie będzie miał żadnych oporów, żeby powiedzieć cokolwiek, tak?
Okay.
Będziemy się naturalnie czuć.
No dobrze, my się między sobą czujemy naturalnie, że
tak,
możemy się ekscytować i wzruszać.
Ale nie znamy też, wiesz, nie wiemy do końca, kto nas słucha.
Ja wiem, no. ale czy to cię ogranicza?
Nie, raczej nie.
Chyba nie. Znaczy wiesz, ja zdaję sobie sprawę, że tej audycji słuchają miliony, ale nadal rozmawiam z tobą i tym, czym się dzielę, w pierwszej kolejności to jest dla ciebie. A
zawsze możemy nie wrzucić też audycji.
To prawda.
Co nam się zdarzyło jakieś 36 razy.
No tak. Ale wiesz, to, że inni słuchają naszej prywatnej rozmowy, nie zmienia mojego... W sensie nie kalkuluję, rozmawiając z tobą. O. To takie wyznanie w 855 palmie. Nie kalkuluję.
Znaczy, wiesz, no ale czasem jak tak popatrzysz i sprawdzisz, kto tak... A, dobrze, nie będę mówił. najlepiej się może nie interesować. A to też dobrze. Dobrze, tu skończę. Mój drogi, wiesz co, ale a propos naszych kochanych słuchaczy, pod ostatnią palmą mieliśmy jeden komentarz, nie wiem, czy widziałeś,
tak, który
został polubiony. Czy żenujący, czy nie? Może ten komentarz świadczy o tym, czego ludzie od nas wymagają. I może trochę zapomnieliśmy o tym, bo komentarz był taki, jeśli ktoś nie widział. Komentarz dotyczył tego, że rozumiem, że czekacie 19 osób, aż polubiło na ranking ludzi ważnych, wyglądających nieodpowiednio. I musisz mi przypomnieć, przy jakiej jednostce ten ranking wyszedł, pomysł takiego rankingu.
Myślę, że przy Borisie Johnsonie na pewno.
Tak, bo właśnie...
Donaldzie Trumpie.
Dobrze.
Tu byliśmy. I szukaliśmy polskiej osoby, która wygląda nieodpowiednio.
Tak, ja mam jedną bardzo.
No proszę.
No dobrze, mój drogi. Ja wiem, że... Tylko, że widzisz, to wszystko... W sensie robić taki ranking jest to jest ryzykowne, bo teraz jest kultura shamingu, znaczy kultura antyshamingu, że wiesz,
nie możesz już się nie wstydzę, tak?
Tak, znaczy nie, antyshamingu, że nie możesz się już z nikogo pośmiać, że nie możesz się pośmiać. No właśnie nie chcę mówić kogo, w TVN-ie nawet okazało się, że nie można się pośmiać z tego, jak wyglądają wokaliści koreańskiego popu, chociaż tam akurat chyba przesadzili minimalnie. W każdym razie, ja mam 5 nazwisk.
O!
I to nie jest ranking, ale może taka propozycja.
Dobrze.
Obiecuję ci, że każdy z tych nazwisk można kwestionować, przy wielu można się obruszyć. No dobrze, więc na przykład dla mnie pierwszą osobą wyglądająca, która jest ważna i wygląda nieodpowiednio, jest na przykład Mike Tyson z tatuażem na twarzy, który opowiada o powstaniu warszawskim.
Ale próbuję powiedzieć, że powstańcy pili ten jego energetyk i dlatego przeżyli 63 dni. No tutaj powstał pomysł, że jak przeczytał o powstaniu, to pomyślał, co oni musieli przeżywać, jak oni mogli, jak pomóc powstańcom.
Wiesz, no, na przykład jest sporo czy aktor może być nieodpowiedni? No raczej nie. Ale jest sporo aktorów.
Nie, może być.
No dobra, jest sporo...
Jest kilku takich, powiedziałbym, takich no niezbyt świeżych.
No tak, no więc jest sporo takich aktorów, mam na przykład takie nazwiska panów amerykańskich aktorów, Val Kilmer i Mickey Rourke, którzy na starość,
tak,
wiesz,
tak,
poszli w długą, ale to też jest, wiesz...
Detox.
Tak, ale to jest pytanie, wiesz, czy to jest to są prawdopodobnie narkotyki i depresja. I pewnie Mike Tyson też się kwalifikuje tu, więc ktoś powie, o, nie róbcie shamingu ludziom, którzy mają problemy psychiczne, bla. Dobra, okej.
Okay. Tak,
mam świetny przykład, mój drogi. Wiesz, kto jest ważnym człowiekiem wyglądającym nieodpowiednio, nie szukając daleko? Zion Williamson jako gwiazda koszykówki.
No co, bo jest taki...
No bo co, bo choć jak kaczka jest gruby. Zwłaszcza w tej współczesnej koszykówce.
Okej, no dobrze. Wymyka się pewnemu formatowi. Zgadzam się.
Dobrze, teraz jestem przykład kobiecy, ale widzisz, nie wymienię go. Nie chcę sobie psuć dnia. Bo potem będę żałował, że to powiedziałem. Kobietę sobie zostawię. Tak, i to Polska jest kobieta. Więc tym bardziej mógłbym zanurkować obok wieloryba za mocno.
Aha.
Mój drogi, Michael Jackson.
Rest in peace.
Człowiek ważny, wyglądający nieodpowiednio. Nos, kolor skóry. Ja wiem, że to jest entertainment, ale Boże, trochę szacunku dla swojej rasy.
Okej. Okay.
Dobrze, druga osoba, Boris Johnson, jako premier Królestwa Wielkiej Brytanii.
Dobrze. I ta kandydatura nadal jest bardzo mocna.
Dobra, i na pierwszym miejscu Jezus Chrystus.
Ojej,
o co chodziło z tymi długimi włosami? Ziomek, trzeba było je obciąć.
Ale czy to nie była taka kultura jednak długowłosych w tamtych czasach? Jakby był ostrzeżony na jeża, myślę,
myślisz,
że...
Myślisz, że Jezus na jeża nie byłby tak popularny?
Jezus na jeża. Jezus. O Jezu.
O Jezu.
O Jezu.
Jezus Chrystus.
Nie, to myślę, że to by źle wyglądało. Czy krótkich włosów nie mieli tacy, wiesz, ludzie niewolni?
Święty Paweł miał krótkie włosy, przypomnij mi.
Łysawy był chyba.
No.
Tak jest przedstawiany jako człowiek.
A to też narkotyki, depresja, nie wiadomo co.
Widzenia.
Widzenia. Różne tematy.
Święty Paweł był myślicielem, więc tak może to dlatego.
Że się dorapał, wiesz, po głowie cały czas?
Gęsim piórem. Takie, wiesz, łysienie plackowate.
W sensie był tak poddenerwowany, że zakręcał sobie włosy, aż w końcu wypadły. No tak palcem tak jak kobiet.
Bardzo mnie zawsze rozbawia taka teoria, że znaczy taka jest 100 najważniejszych ludzi w historii świata. I święty Paweł jest przed Jezusem. Wydaje mi się to do zabawy.
To tak jak, no to na takiej samej zasadzie, na której my byśmy byli przed NBA, tak? Że my tak, opisujemy
tak,
to.
Tak.
No proszę,
tak,
jeśli ktoś ma taki ranking, nie ma nic przeciwko, żeby nas umieścić przed NBA. Mój drogi, dobrze. Ja myślę, że jeszcze wrócimy do... Będziemy wracać. Musimy się jeszcze zastanowić. Tam jest trochę nazwisk. Jak mówię, jeszcze nie weszliśmy w kobiety. A jak już wejdziemy w kobiety, to wiadomo,
możemy
co się...
z nich jeszcze nie wyjść. Mm.
To mogą powstać nowe dzieci. Mój drogi, za nami to już jest trochę, za nami jest trade deadline. Zwykle nagrywamy od razu i wtedy jest dużo takiego, tak skaczemy od tematu do tematu, jest dużo takiego chaosu, znaczy takiego kontrolowanego chaosu oczywiście, ale jest taki. I teraz ja na przykład jestem trochę już w takim punkcie jakby po, gdzie myślę, kto mógł coś zrobić, a nie zrobił i tam takie rzeczy, ale ty myślę...
To zacznijmy od podmiotów czy od zespołów, które mogły i powinny były coś zrobić, a tego nie zrobimy i w tym sensie to największymi przegranymi tego transfer deadline.
Przy czym widzisz, bo to jest tak, to też jest trochę tak, tak możemy zacząć, ale też oczywiście trzeba powiedzieć, że nie wiemy. Na przykład nie wiemy, jakie Detroit miało jeszcze inne oferty za Andre Drummonda. Dopiero poznajemy niektóre rzeczy, jak negocjacje Knicks i Lakers z Kylem Kuzmą, z Morrisem i z Dannym Greenem, i Dallas jeszcze w tym. Wiesz, też na przykład wiemy, że niektóre zespoły nie miały do zaoferowania pierwszorundowych pików, jak Utah, Indiana.
Ale obiektywnie są zespoły, które pozostały pat.
Tak, ale wiesz też...
Żebyśmy jakby spróbowali spojrzeć na to, się przez moment zastanowić, jakby kto powinien był być może coś zrobić, a nie zrobił. Albo czyje jakby brak działania nas, nie wiem. No powiemy, że trzeba było zrobić, bo widzicie, to tak się musiało, to odpadnięcie w drugiej rundzie to spowodowało. Czy tego brakowało od początku, czy jakby w tym momencie sezonu widzieliśmy, czym oni są, brakowało tego elementu, nie upgrade'owali się, przegrali, wiedzieliśmy, że tak będzie.
Bo mamy zespół, który coś zrobił i mamy jeden z grona faworytów do tytułu. Nie wiem, czy się powszechnie możemy zgodzić. Pamiętasz, jak ja przed sezonem mówiłem, że będziemy co miesiąc zmieniać kontenderów, faworytów? Tak. Sam nie wiem, kto jest, ale wiem, że Clippers są jednym z kontenderów najwyższych i oni coś zrobili. I oni się, wydaje się, poprawili. Lakers nie zrobili.
I teraz w kontekście właśnie przejdźmy do Lakers. Dlaczego Lakers nie zrobili?
No pytanie, czy powinni byli coś zrobić.
No właśnie, czy powinni być tutaj, czy nie przespali tego i nagle się okazuje, że są, wiesz, nagle ci Clippers wyskoczyli przed nim jeszcze bardziej niż być może byli.
No ale to jest to pytanie, kogo Lakers mogli, tak? To pytanie się sprowadza tak naprawdę do tego, kogo Lakers mogli mieć za Kyla Kuzmę. Bo no, Kyle Kuzma jest
być może,
ostatnią...
Być może trzeba było zgodzić się, oddać, właśnie wziąć Morrisa tutaj,
No ale tam okazuje się, że Knicks chcieli coś więcej jeszcze, tak? Czyli Dannego Greena do tej wymiany wstawić.
No nie, to trochę za dużo.
No to ale to też zależy kto co mówi, wiesz, bo może być ten przekaz kontrolowany, typu Ramona Shelburne mówi, żeby się ludzie nie obrażali na Lakers, że wiesz, że nie wzięli. No dobrze, okej, okay. No wiesz, to są wszystkie takie... No. Ale zespoły, które nie zrobiły, bo w tym sensie mamy w konferencji, w zasadzie poprawnie w całej NBA jest tylko jeden zespół z grona, powiedzmy, ja nie wiem czy kontenderów, ale zespołów, które myślą o mistrzostwie, poprawnie, bo gubię jeszcze jeden, ale jeden zespół Houston Rockets, który zdecydował się coś zmienić, czy coś dodać i poważnie zrobić i oczywiście Clippersi, którzy są wyżej.
Tak.
Czyli Houston próbuje się podnieść wyżej do tego poziomu, gdzie są ci najlepsi, a z tych zespołów, które mogłyby się do takiego poziomu podnieść, mamy w konferencji, chyba że Miami zakwalifikujesz tutaj z tych sześciu drużyn, że z tych sześciu drużyn Miami, ja nie wiem, nawet jeszcze nie jestem
pewien,
masz Milwaukee, Masz Milwaukee, które nic nie zrobiło, masz Boston, które nic nie zrobiło, masz Toronto, które nic nie zrobiło, masz Indianę, która nic nie zrobiła, masz Filadelfię, która prawie nic nie zrobiła i masz Miami, które jeszcze zobaczymy dokładnie, co zrobiło. No, więc z tych 6 zespołów tak naprawdę nikt nie wyłonił się, wiesz, przecież nikt nie pozyskał takiego gracza, żebyśmy teraz mieli się zastanawiać, że ten zespół dołączył do Milwaukee albo wyrósł ponad resztę. Wiesz, też nie było takich zawodników. Bradley Beal nie był na rynku, Kevin Love, jak się okazało, nie wiemy jeszcze, no, czy coś by zmienił, wiesz, też nie mieliśmy takich nazwisk, może Drew Holiday też nie został wymieniony, więc tej dyskusji nie mamy, więc w gruncie rzeczy ktoś powie, że się tak naprawdę niewiele tutaj zmieniło u góry, po tym trade deadline, w układzie sił.
Tak, wiesz, to jak tak popatrzysz, to w tym takim wyścigu zbrojeń się być może niewiele zmieniło, ale myślę, że tak. Jeżeli chodzi o Milwaukee, to chyba bardzo dobrze, że oni niczego nie zmieniali, no bo po co tu zmieniać, jak masz taki wynik, taki rekord.
Ale oni mieli ten sam rekord w poprzednim sezonie i odpadli szybko.
No ale
nawet lepszy. Lepszy, popraw mnie? Nie, trochę gorszy. No
trochę gorszy, tak dobrego na pewno. Na pewno to Kopernik umarł, ale wydaje mi się, że tak dobrze nie byli w tym momencie. No i wiesz, to jest zawsze pytanie...
Ale pytanie, czy oni przypadkiem nie są tak naprawdę realnie gorszym zespołem, gdy w playoffach może im zabraknąć Malcolma Brogdona, którego nie mają. Bo to jest ten kłopot z NBA, że sezon regularny, a playoffy to mogą być dwa inne sporty. Ja nie jestem jeszcze pewien, czy tak faktycznie jest, ale tak może być. Gdy gra zwolni, trzeba będzie wymyśleć szybko coś na poczekaniu na 8-7 sekund przed końcem, gdzie więcej będzie takich posiadań, bo zespoły będą lepiej i aktywniej bronić i będą wprowadzać usprawnienia i będziesz musiał pod presją kreować na 8 sekund przed końcem, a nie tak jak w dzisiejszym meczu Houston z Lakers, który nie stał nawet blisko intensywnością meczu play. Zostańmy tu, zaraz przejdziemy do Houston. Wiesz, że będzie 8-7 sekund do końca i trzeba będzie coś zrobić. I Milwaukee, czy nie będzie im brakować Malcolma Brogdona? Czy nie będzie im brakować takiego kreującego zawodnika?
Ale jest zawsze ogromne ryzyko wprowadzenia w środku sezonu takiego elementu trochę obcego. Oddałbyś tego Iliasowi i nagle by się okazało, że ten Iliasowa był taki zabawny, gdyż potrafił puszczać bąki nosem i to wszystko rozśmieszało. Jak puszczał, to oni wygrywali, a jak tam coś mu nie wychodziło, to szło słabiej, wiesz. Nagle zaczynają być takie elementy, bym powiedział, takiej chemii, relacji, związku dorosłych mężczyzn, wiesz, mieć znaczenie, wchodzi ktoś obcy. I to jest tak, jak dzisiaj zacząłeś tą rozmowę o tym, że wiesz, jak miałby przyjść ten szósty, to może lepiej zostańmy w naszej grupie. Myślę, że z punktu widzenia tego elementu, który wydaje mi się, że który jest niedoceniany przez nas, bo my najmniej o nim wiemy. Najmniej wiemy, kto się z kim lubi, albo te informacje są zawsze takie bardzo ograniczone, jaka jest relacja w szatni pomiędzy graczami. Bo my patrzymy trochę tylko i wyłącznie na boisko i wiesz, dodajemy trochę słupki, patrzymy, kto tam smiczuje lepiej, kto może grać na lepszym spacingu. I wiesz, obiektywnie możemy mieć rację, ale ten element, powiedziałbym, osobowy, psychologiczny, takiego, wiesz, że wyrwano serce zespołu, bo odszedł gracz, wiesz, z trzeciego planu, który robił wesołą atmosferę, wiesz, tak, nie wiem, taki peszko jakby odszedł, no to byłoby smutno, wiesz, i gdzieś pamiętasz, tą taka jest taka wzruszająca historia o Detroit Pistons, o Bad Boys, jak jest ten rozszerzony draft i ten Rick Mahorn odchodzi. On po 20 czy 30 latach od tego zdarzenia, on płacze cały czas. I ta szatnia też mówiła, że to już było inaczej.
No i tak, właśnie możemy się wracać do Malcolma Brogdona, Milwaukee, jako osoby ważnej w szatni.
Tak, zgoda. No ale to wiesz, ten czas idzie też do przodu, więc oni już nauczyli się grać bez Brogdona. Ja nie twierdzę, że tego Brogdona nie brakuje. Być może to jest gracz, którego oni powinni dzisiaj mieć u siebie, a go nie mają. Ale no jesteśmy dalej, więc robienie dzisiaj, wiesz, nie było chyba takiego, nie było takiego dealu i nie było
mieli
takiego
wybór,
gracza, którego...
Mieli wybór. Indiany. Milwaukee miało wybór Indiany i mogło myśleć o sprowadzeniu Markusa Morrisa. Użyć tego wyboru w ten sposób. I w ten sposób sprowadzić sobie nadwyżkę gdzieś tam na pozycję 3-4. Nawet 5 grając z jakimiś line-upami, w którym Janis jest centrem. Pytanie, wiesz, no, czy to dla nich było warte. Nie wiem, czy oni. No, oczynili, że nie.
Że nie. No.
Na razie nie wiemy też, czy oni faktycznie negocjowali. Wcześniej nie mieliśmy plotek o tym, czy negocjowali. Wiesz, tak, Danilo Gallinari, którego ja miałem w głowie jako nadwyżka nad czymkolwiek, co gra z ławki na pozycjach 4 dla nich. No. Te 20 minut meczu kończący, wiesz, to też oni mają niezłych graczy, wiesz, no ale... Zobaczymy, czy, wiesz, gdy mówię o playoffach, o sezonie regularnym i playoffach, że to są dwa inne sporty, to Milwaukee ma świetny przykład, Erika Bledsoe.
To prawda.
No, więc wiesz, tam wystarczą dwa mecze nagle, żeby Erik Bledsoe znalazł się w głowie swojej, wiesz, i to w serię może położyć, no, albo zmienić ją, no. No nie wiem, Utah mam jako taki przykład, ale rozumiem, że Utah nie miało wyboru w drafcie, żeby postarać się tutaj, no,
wiesz,
coś zgadnąć.
Ale Utah zrobiła jednak wcześniej ten ruch po Clarksona, więc wiesz, to tak popatrzmy na to szerzej. No. Oczywiście pytanie oczywiście, czy Clarkson jest graczem, który stanowi jakąś nadwyżkę nad czymkolwiek.
No ale wiesz, no na końcu mają 6 ludzi do gry i to jest kłopot w Utah Jazz. No.
A to jest mało, no to prawda. No.
Indiana jest zespołem, który moim zdaniem miała, znaczy moim zdaniem, Indiana ma nadwyżkę ludzi, nie potrzebują tak dużo ludzi, tam jak będą grali w playoffach, to jeśli nie będą grali 10-osobową rotacją, to na ławce będą siedzieć ludzi, którzy spokojnie mogliby grać, jak Jeremy Lamb na przykład, będzie siedział na ławce i nie wchodził na boisko, Aaron Holiday, który no, kilka klubów było zainteresowanych i im trochę, przepraszam, brakuje obrońcy na tych pozycjach, na pozycjach 2-3.
Ja powiem tak, wydaje mi się, że paradoksalnie Indiana się w tym okresie tego transferu najbardziej wzmocniła.
Bo nikt się nie poprawił bardziej niż to, chcesz powiedzieć, tak?
Nie, bo chcę powiedzieć, że wraca Oladipo.
No w tym...
Takiej nadwyżki nie ma żaden zespół.
No tak.
Którą dostają, wiesz, dostają zastrzyk i dostają kopa, nie robiąc żadnego transferu de facto, a wydaje się, że to jest największe wzmocnienie, jakie się pojawiło.
I to też jest pytanie, czy
kontenderów na wschodzie.
Czy dlatego, że Victor Oladipo trafia na razie 30% rzutów z gry, czy
India...
Znaczy, no nie mów mi tego, bo ja się jarałem nim strasznie po pierwszym meczu i pisałem, że zaraz przyjdą mecze na 25% z gry i one przyszły zaraz.
Tak.
I pytanie, czy to się, czy Indiana w ogóle w takiej kategorii, czy Indiana myśli w kategoriach tego sezonu? Znaczy, wiedząc, że Oladipo będzie prawdopodobnie potrzebował dograć ten sezon, tylko wiesz, jak to jest 2 lata po zerwaniu ACL-a, żeby wrócić tak naprawdę do siebie. Boston. I pozycja centra w Bostonie. I to już nawet nie chodzi tak bardzo o skład, który tam jest. Chociaż o to też chodzi przede wszystkim. Chodzi o to, że ci ludzie mają różnego, ci ludzie nie grają. Zauważ, że tam ludzie nie grają. Oni nie mają nigdy do dyspozycji wszystkich razem. Tace naprawdę daje radę. Jest fajnym, inteligentnym Niemcem. Szkoda, że my takich nie mamy, raz jeszcze powiem. Enes Kanter jest też cały czas rozłożony jakimiś kontuzjami. Robert Williams tam, bo są jakieś chyba chroniczne problemy, które on ma, ale też go brakuje. Jest młody, jeszcze nieokrzesany. Z braku laku. Z braku laku Grant Williams gra. A Boston jest akurat zespołem, który ma aż trzy piki w tym nadchodzącym drafcie. Tak. Niskie piki, 17, 26, 30.
No nie, ale Maciek, niestety,
i czemu Boston nie tyle nawet, przepraszam, co po wysokiego, ale na przykład nie próbował się wychylić, bo to wiesz. Nawet przestałem patrzeć na tą pozycję centra w Bostonie, bo ja mniej więcej rozumiem, co oni chcą zrobić, tak? Ale dodać ludzi na pozycję 1-4, jakiegoś wingmana, jakiegoś rozgrywającego, dodać, poprawić sobie ludzi tutaj na tych pozycjach z ławki. Bo zobacz, że ten skład, nie, tam jest taka mała przepaść w tej drużynie za tym takim korem, który jest w Bostonie.
Nie, to, no. Ale wiesz, chodzi o to, że żeby dodać do tego koru, to musisz kogoś z tego koru oddać. Wydaje mi się, że tak, wartość negocjacyjna. Wiesz, nie po to wziąłeś Kemba Walkera, żeby go dzisiaj oddać, tak?
Albo Markusa Smarta nie chciałbyś dealować, im brakowało.
Nie chcesz chyba dealować.
Pieniędzy im brakowało, żeby to zrobić.
A Haywarda też chyba nie chcesz. Nie ma specjalnie, myślę, popytu na Haywarda, a ani Browna, ani Tatuma nie chcesz,
tak,
nie chcesz oddać, bo boisz się, że oddajesz poniżej wartości. I potem będzie plucie w grodę. Więc to też tak klincze.
Mogli poskładać z Enesa Kantera, mogli poskładać z Vincenta Poirier, Granta Williamsa jakieś 9-8 milionów dolarów. Mogli to zrobić.
Tylko Maciek, tylko zauważ, że w takim momencie w sezonie bardzo trudno jest przehandlować 4 graczy do jednego zespołu.
Bo drugi zespół nie ma miejsca.
Bo nie ma miejsca, więc musi też pozwalniać. No ten ruch jest jednak dosyć ograniczony i powiedziałbym to takie rozbicie, że może mają jakieś ciekawe takie, wiesz, elemenciki, które ktoś mógłby wypatrzeć, że wiesz, Romeo Langford jest nagle fajnym graczem, albo mam pomysł, jak ustawić tego Edwardsa, tak, że potrafię go tam przełamać w jego głowie, że to jest za mało, tak?
No tak, ale właśnie wymieniasz tych ludzi. Grant Williams, Carson Edwards, Brad Wanamaker i o tych ludzi mi chodzi. Bo na przykład no tak, Miami wykonuje, bo ten ruch, który Miami wykonuje, która ma zdecydowanie lepszych takich ludzi nowych grających w lidze, Duncan Robinson, Kendrick Nunn, Tyler Herro, to ten ruch Miami, który Miami wykonuje, tak Miami się zabezpiecza na wypadek tego, że skoro ci ludzie nigdy nie widzieli NBA w marcu, nawet w lutym,
tak,
nigdy nie widzieli. Tak. Jeśli sezon miałby się okazać dla nich zbyt długi, a dla Tylera Herro chyba jest, to mamy tutaj ludzi, którzy mogą wejść w ich miejsca. Prawie technicznie w ich miejsca. Zająć ich minuty. Nie wszystkich, nie dokładnie, ale część minut zająć. I w ten sposób Miami kombinuje. No ale widzisz, Miami miało akurat złe kontrakty, które udało im się bardzo dobrze przesunąć na końcu. Ale wiesz, to też widzisz, in the big picture możesz też, wiesz, wystosować to jako zarzut do Danny'ego Ainge'a, że nie miał takiego kontraktu, którego mógłby użyć.
No nie wiem, no jest tak trochę mówię, on jest w takiej pułapce i teraz pytanie, czy wiesz, jak odpadnie w pierwszej rundzie, w drugiej rundzie, czy to go zmusi do jakiejś refleksji, no bo to chyba albo uzna, że ten następny rok to jest ten rok, kiedy ta czwórka coś zrobi, w sensie oni wejdą na ten wyższy poziom, ustabilizują formę i po pierwsze będą wszyscy zdrowi i będą grać razem, albo w lecie musi dokonać jakiegoś przesunięcia. I teraz pytanie, co on chce zrobić? Ma w sumie starzejącego się Kemba Walkera, to jest to 32 lata będzie.
Miał nie grać roku. Dwa mecze przez te kolano, a to dzisiaj może, a już trzech nie zagrał. Dzisiaj znowu jest question. I on te kolanko, to ja z Charlotte trochę znam.
No właśnie. No. Mówię, Hayward jest, wydaje mi się, ten kontrakt jest nie do przesunięcia. Więc jesteś tak trochę, jesteś trochę zablokowany. No. Musisz poświęcić jednego z dwóch, tej Tuma i Browna i nie chcesz tego robić.
No bo musisz tych chłopaków, właśnie tego Roberta, no ale mówię, no Julian, cały czas nie jest zdrowy, no, cały czas nie jest gotowy.
Ale to jest $1,200,000.
Ale mówię, mówię właśnie w kategoriach, wiesz, to tak, to w kategoriach rozwijania zespołu użyć i rozwijać ludzi wokół nich w drafcie w ten sposób robić. No. Pój drogi. No dobrze, a z rzeczy, które się wydarzyły, bo chciałeś o Houston powiedzieć. Czy widziałeś fragmenty może tego meczu Houston?
Tak, widziałem końcówkę tego meczu, kiedy Lakersi robią taki run i wychodzą na prowadzenie chyba 106-102. No i potem zaczyna się tak, ten mecz właśnie tam spowalnia, tam są jakieś takie dziwne faule, pokładanie się na boisku, ktoś dostaje w nos, czy jest ofens, czy nie ma ofensa, ale pan Robert Covington zaczyna się składać trochę dwie kluczowe trójki i właściwie pozmiatał, więc można powiedzieć, że Daryl Morey jakby 1-0 dla niego, tak?
No i to jest pytanie, czy można powiedzieć, że to jest 1-0 dla niego, skoro te zastrzeżenia dotyczące tego konceptu Daryla Morey'a dotyczą dłuższego czasu, tak? Dotyczą tak. Tego, jak już to takie pobieganie sobie, te fizyczniejsze granie, bo tam były akcje, które były po prostu zabawne, typu Anthony Davis podwojony rzuca lob do Javale'a McGee, nikt nie jest nawet blisko, żeby cokolwiek z tym zrobić. PJ Tucker łapie czwarty faul na starcie drugiej połowy i nagle nie może zejść z boiska, bo nie za bardzo ma kto wejść. I jak to się przetrze na przestrzeni całej serii, jeśli chodzi playoffowe, jeśli chodzi o fizyczność. Jak się przetrze, jeśli chodzi o dokonywanie to naprawdę nieskomplikowanych usprawnień, żeby nagle znaleźć swoich wyższych trochę ludzi. To nawet nie chodzi o to, żeby postować, wiesz, klasycznie ludzi, no, tak jakoś strasznie tyłem do kosza, tylko żeby znaleźć gdzieś pod koszem jakąś jedną prostą zasłoną jakiegoś wysokiego, który się tylko obraca i zdobywa punkty, wiesz, spod obręczy. I na przestrzeni serii takie usprawnienia są wprowadzane przed serią. Na tej zasadzie, że po prostu brakuje wzrostu do tego, żeby zagrać, a o ataku nawet nie chcę mówić, no. Houston. Jeśli to ja już naprawdę nie chcę mówić. No, gdyby trener nie był na schodzącym kontrakcie. No. Aczkolwiek no, ja już widziałem podobną koszykówkę, tylko że to zabawne jest to, bo podobne wyglądały tak jak ten mecz, gdzie pięciu ludzi stało na obwodzie i co tak naprawdę były posiadania, gdzie się nic nie działo, gdzie Eric Gordon w czwartej sekundzie oddaje rzut za trzy i nikt nic nie zrobił w tym posiadaniu. Były posiadania, gdzie ktoś tam komuś postawił zasłonę, żeby wymusić zmianę krycia i była akcja 1-1. To tak wyglądało, tak potrafiło wyglądać 7, nie tych pierwszych, nie w 7 seconds or less, tych początkowych, tylko 7 ostatnich sekund posiadań Phoenix Suns w sezonie, w którym lub gdy nie grał Amare Stoudemire, gdy nie było go na boisku, gdy grał Boris Dio i oni potrafili się ustawić czasem 5-0, tak właśnie na obwodzie, na czwórce był, nie wiem, Marion Richardson albo Jason Richardson, albo Quentin Richardson, dobrze mówię, na czwórce był jakiś niski gracz. I potrafili się w ten sposób ustawić. I to były ich takie posiadania, jakie Houston gra przez pierwsze 7 sekund, w sensie to, czego szuka, to tak wyglądało te ostatnie 7 sekund 10 lat temu, gdy Phoenix nagle przeciwko San Antonio zwłaszcza nie było w stanie nic zrobić i tak nagle zostawali z tą piłką i trzeba było minąć. Steve Nash musiał, wiesz, kozłował w miejscu. Pamiętasz tę sytuację? Jak Steve Nash kozłował w miejscu, ktoś go wyższy krył i on nie mógł oddać trójki, bo był za mały, albo odgrywał i oni nawet wtedy nie myśleli o tym, żeby oddawać trójkę, tylko żeby minąć, rozrzucić. To też nie jest jakaś straszna nowość, to co się dzieje w tym kontekście.
No nie, ten coach jest ten sam. No.
To też.
No. To tam się miało zmienić.
No też. Chociaż to ja mówię ci, no, dla mnie Daryl Morey powinien zejść i prowadzić ten zespół. Bo ten coach, jak wiemy, jest już po prostu lame duck.
To prawda.
Wymagać od niego teraz, żeby tutaj... Nie umiem myśleć o tym, jak drużyna Mike'a D'Antoniego, ale będę próbował, oglądając ich dalej.
Czyli Houston zrobiło jeszcze jeden mikroruch. On jest dla nas istotny, no bo nasz ulubiony gracz przeszedł do Houston.
Znaczy, ja chciałem przypomnieć, że to jest gracz, którego ty skautowałeś w klapkach, w sandałach, przemierzając wybrzeża Brazylii pewnego roku.
Tak. W związku z tym okazało się, że...
6 lat temu to było.
Tak. Mike Praskila jeszcze nie był tam, gdzie ja już, wiesz, się okopałem. Mm. Na tej Copacabanie. On wszedł do mojego grajdołu, ja mu powiedziałem zajęte. Podsumujmy jeszcze raz z Houston, to wszystko, gdzie jesteśmy.
A może przejdźmy już do tematu Golden State, nie? Minnesota.
Dobrze.
Bo pewnie masz dużo myśli związanych z Golden State i żartów.
Moja refleksja była pierwsza, i są gdzieś tam uwiecznie ją w przestrzeni publicznej, że no pozyskali tak jakby Kevina Duranta.
Od jakiej strony mam zobaczyć Kevina Duranta? Tam jak mam spojrzeć na Andrew Wigginsa, żeby zobaczyć Kevina Duranta?
No nie wiem, no trochę może to jest jakieś krzywe zwierciadło, może to jest, wiesz, może to jest jakaś...
Ale Durant nie był pierwszym pikiem draftu nawet, więc nawet tu nie podjeżdża do Wigginsa.
No właśnie. No. Pur proporcją gardę. No tak zachowajmy pewne proporcje. Nie jest tak dobry.
Nie jest tak dobry jak KD.
Jak KD. To był lepszy. No. Zresztą nie ukrywam, że jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że jednak będzie próba grania tym J-Lo dłużej, że będzie próba sparowania go, znalezienia dla całej tej trójki jakiegoś miejsca i być może grania w ogóle w trójkę, bo właściwie no, nie dali sobie tej szansy. I teraz pytanie jest, dlaczego oni tej szansy nie widzieli? Czy patrząc na to, jak on grał w tym sezonie, nie grał źle, nie grał też fenomenalnie, nie został All-Starem jak w zeszłym roku. Dużo meczy jednak opuścił.
Na początku, jesienią, nie? Kontuzjował się.
Tak, Ale miał takie momenty, kiedy on grał 2 mecze, nie grał 3 mecze, wiesz, tak grał dosyć w kratkę. Miał ten fenomenalny mecz przeciwko Minnesocie. Jestem szczerze zdziwiony tym ruchem.
Też byłem zaskoczony, że do tego doszło. Znaczy, w sensie, nie jestem zaskoczony, że jest taki ruch, to chyba nikt nie jest zaskoczony, że taki deal poszedł, tak? Bo rozmawialiśmy o tym miliard razy. Ale że to się wydarzyło. Że to się wydarzyło.
Że to się już wydarzyło.
Już wydarzyło. No, tym bardziej, że to, co dostają, no to nie jest, to jest nic pewnego. No, to jest takie kopanie do przodu jakby przyszłości. W tym dealu widać, kto jest wyceniany wyżej. Russell jest wyceniany wyżej niż Wiggins. Czy nie można było poczekać do lata, czy nie można było poczekać, to moim zdaniem on grałby z ławki po prostu. Ostatnio jeszcze był taki, przepraszam, ostatnio kto powiedział, Steve Kerr, ktoś powiedział z managementu, czy trener powiedział, że chcielibyśmy zobaczyć D'Angelo Russella grającego więcej minut ze Stephenem Kerrem, no, czy nawet to zobaczyć, jak oni więcej minut grają ze sobą niż 4 mecze, no, wiesz, czy 5, ile zagrali.
Prawdę mówiąc, to nie działało i to źle wyglądało, bo widać było, że ten Russell jest zupełnie zagubiony na boisku i nie bardzo wiedział, jaką ma rolę, czy ma być.
No tak, ale i takie rzeczy z reguły widać na pierwszy. Nie, ale to też ci przyznam rację, że takie rzeczy często widać od razu, jak spojrzysz i widzisz od razu. To tam nie trzeba 6-7 meczów czasem, żeby zobaczyć, że wiesz, że może być trudno. Znaczy, wiesz.
Nie, bo szczerze mówiąc.
7-8 meczów, żeby zobaczyć, że to nie działa. No czasem patrzysz i widzisz. No.
Mnie się wydaje, że kontuzja Kerego to była najlepsza wiadomość dla J-Lo, jaka mogła się znaleźć, bo on nagle z marszu stał się najważniejszą postacią tej drużyny. I to tak w ogóle, wiesz, niespodziewanie.
Ale on był już na Brooklynie, więc nie wiem, do czego tutaj akurat w tym...
Nie, ale że wiesz, ale nie, że chodzi o to, że w Golden State stał się najważniejszą postacią.
A, to przepraszam, a to co? A to co mamy tu powiedzieć? O, to teraz jesteś... Teraz nie tyle nie jesteś Jezusem, tylko że Żuszem jesteś.
Teraz to ty sobie korzystasz.
No, przepraszam, to będę to w Golden State najważniejszą postacią. To nie jest Golden State Warriors po pierwszym i drugim, przypomnę ci tylko Santa Cruz Warriors w tym sezonie.
Ja wiem, podziwiam pewną pasję, którą to piszesz za każdym razem.
No mi to absolutnie schodzi z palców. Ja już nie umiem napisać Golden State Warriors prawie.
Robię zawsze Ctrl F i wpisuję Cruz i patrzę, ile razy jest w wake upie. Jest naliczone.
Ale to to nie jest moja złośliwość, to jest po prostu stwierdzenie tego, co przed oczami biega.
To jest miejsce, w którym jest. Oni rzeczywiście, powiedzieliśmy to sobie już wielokrotnie, że oni w tym roku wzięli sobie wakacje, wzięli sobie wolne. Moim zdaniem Kerr nie zagra w tym sezonie, podobnie jak nie zagra Klay Thompson, bo to po prostu nie ma sensu.
Dobrze. Teraz jest to pytanie, czy to nie jest błąd Warriors, że nie poczekali z tym dealem? Z dealem, czy nie kopnęli w przyszłość D'Angelo Russella? Nie przesunęli w przyszłość jakichkolwiek negocjacji, rozmów z Minnesotą prawdopodobnie, nie wydębili pod Minnesoty, nie próbowali wydębić jeszcze więcej. I tak wydębili sporo.
Ale może się okazać, że po prostu wartość tego Russella jest po prostu taka, jaka jest.
No ale mówię, no ale to nie jest, to co to jest? No?
Chcesz powiedzieć, że popełnili...
Znaczy nie, przepraszam, ta wartość też nie jest taka zła w tym momencie. To nie jest zła wartość, bo otrzymują pik Minnesoty w 2021 roku zastrzeżony, czy w 21 zastrzeżony tylko w top 4, więc to będzie prawdopodobnie pik Minnesoty otrzymany tutaj na miejscach strzelaj od 5 do... Nie wiem. Mi się podoba bardzo fit Russella z Karlem Anthony Townsend. To powinno kliknąć i ofensywnie działać. Ale żaden z nich nie jest dobrym obrońcą i będą potrzebowali uzupełnić skład dobrymi obrońcami, a jednego już oddali właśnie do Houston, więc to też... To trochę potrwa. Georgie Dzięk też jest niezły. On trafił do Memphis, ale Roberta Covingtona. O Minnesocie mówię.
Okej.
Okay. No,
ale trzeba powiedzieć, że Minnesota się zupełnie jakby rozciżyła wszystko, co miała.
Wymień skład Minnesoty, to jest najlepsze pytanie w podcastach dzisiaj. Ale nie zadam.
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
Nie wiem, czy ja wiem, że wiesz, bo ty powiesz, no, że co, czy może tyle było, no ale to wiesz, to, czy może nie można było poczekać do sytuacji takiej, na przykład jak kolejny moment typu okolicy draftu, czy off-season, czy nawet gdzieś do początku przyszłego sezonu z Russellem i zobaczyć, czy nie będzie za niego czegoś ciekawszego niż 6 lat Andrew Wigginsa, o którym wiemy już wszystko. No. I pik w drafcie, który powinien być, nie wiem, 10. pikiem w drafcie, tak powiemy, to nie jest też tak źle, ale czy czegoś ciekawszego nie było w tym sensie, żeby dokoptować do... Znaczy, ja myślę, że oni tym ruchem...
Nie rozumiem tego pośpiechu.
Oni tym ruchem pokazują też, jak ważna jest dla nich przyszłość, czy nie?
Tak, to na pewno.
Że chcą trwać, tak?
Myślą o przyszłości.
Że będą miejscem, do którego ludzie będą chcieli przychodzić i grać.
Ja się tak zacząłem zastanawiać, czy nie chodzi o to, że oni jednak nie chcą oddawać tego numeru jeden w drafcie. Mhm. Że oni robią trochę cap space'u to oni nie robią dla niego. A może, bo oni finansowo jednak zeszli z paru umów w czasie tego transfer deadline.
No właśnie, oni mają jeszcze pik, którego mogą użyć, nie wiadomo kto będzie. No ale jeśli chcieliby na przykład pozyskać Townsa, to nie wiem, czy sobie pomogli tutaj. Daje się, że nie pomogli.
Ja myślę, że oni myślą o Janisie bardzo poważnie, wiesz?
No dobrze, ale tylko, że to wystarczy, wiesz, chwila, żeby okazało się, że nie ma o czym myśleć. W sensie już za dokładnie 5 to miesięcy
prawda,
od teraz.
To, ale to prawda, nie? To prawda, więc może Janis może nam, tak powiem, zabić tą zabawę, która nas być może czeka.
Ja nie uczestniczę w oczekiwaniu na zabawę, to mnie nie dopisuj do tego. Sam nie, przed chwilą powiedziałeś, jak dobry jest ten zespół, dlaczego mielibyśmy Janisa go stamtąd zabierać.
Jeżeli przegrają te play-offy, jeżeli nie zdobędą mistrzostwa, to...
Dlatego może trzeba było się wzmocnić teraz Milwaukee i użyć tego wyboru w drafcie. Znaczy ja nie mam pretensji, ale to widzę narrację, która powstanie w momencie, w którym Milwaukee będzie po prowadzeniu 2-0 remisować 2-2 w play-offach.
Okej.
I tam na pewno wróci jeszcze temat Brogdona. To Janis musiałby zrobić takie do góry, wiesz, w play-offach, że żeby tej dyskusji nie było.
Słuchaj, na razie dzisiaj zamiedź Embida i tak odłożył na osobną putę.
I rzucił 2 airbole za 3, tak straszne w pierwszej kwarcie, że można kwestionować.
No dobrze, można kwestionować.
No tak, ale to tak było.
To 20.
Ja wiem, ale tak naprawdę większość...
Embida nie wygląda tak śledzie.
Tam nie było akurat airbola. Akurat, ja wiem, że masz ogromną satysfakcję...
Nie,
wchodzenia teraz na Joela Embida, który zamiódł Janisa w święta tak bardzo, gdzie wszyscy oglądali, a dzisiaj już mało kto patrzył na ten mecz, ale posiadań nie było wcale aż tak dużo, w których Janis akurat bezpośrednio Embida zamiatał. Te punkty były zdobywane. Ale dobrze, nie mówmy. Embid jest kontuzjowany i gra w klubie, w którym nie powinien grać.
Dobrze. Nie, ale to sobie się nie mam, wreszcie, mam dużo więcej sympatii dla Embida niż dla Janisa.
A ja mam dla Janisa.
Więcej?
No, serce ale jego. To jest serce, które rozumiem. Marki. Dlatego nie chcę go zabierać z Milwaukee, no. I on nie odejdzie z Milwaukee, ale na miejscu Milwaukee chyba bym się bardziej postarał tutaj. Chyba, że Milwaukee wie coś, o czym my nie wiemy. Jest pewne, że Janis zostanie, nawet jeśli nie wejdą do finałów NBA w tym sezonie.
Okej.
No, może też mogą. To generalnie o to chodzi, wiesz, że my... Że my mało wiemy tak naprawdę o tym.
Mało
wiemy,
jak zwykle mało wiemy. Próbujemy odczytywać. Ale wyprzedzamy NBA, pamiętaj, ważniejszy niż NBA.
W niektórych rankingach, które jeszcze nie powstały.
Tak, w naszych głowach jesteśmy przed.
Dobrze, mój drogi, bo będziemy już w zasadzie powinniśmy, zaraz musimy skończyć. Jeden ruch, gdzieś coś, masz coś tutaj...
Bo ja, nie, no, ale przejdź, no? A możesz tak dokonać jakiejś takiej rekapitulacji.
4 minuty. Mam 4 minuty, żeby wyjść. Umówiłem się i muszę kończyć.
Na 9?
No.
Z nią?
No, z nią. Idziemy odkrywać azjatyckie kino dalej. Ruch jakiś, który gdzieś tam, tak, o którym się nie mówi, który ci gdzieś tam zadzwonił, pomyślałeś sobie. O!
No nie wiem, no ten Marcus Morris, chcemy coś powiedzieć na ten temat? Czy w sumie wzięty za darmo?
W momencie, w którym też nie było rywali... dobrze, ja mam 2. Dobrze. Dwie rzeczy. Pierwszy ruch to Skal Lebassier wzięty z Atlanty do Atlanty przez Portland. Co nie widziałem w tym sezonie Skala Lebassiera, to mi się tak podobało jak nigdy. Liczby to potwierdzają. Pisałem wczoraj o tym dokładnie, tylko że on jest...
Po to trzech wysokich.
Ale mówię, raczej nie na ten sezon już, tak? Skal Lebassier. No słuchaj, po co trzech wysokich? Spytaj się Portland o to. Portland w pewnym momencie nie miał kim grać i nadal nie za bardzo kim ma. A druga rzecz to jest swap pików Knicks i Clippers, który Knicks pozyskali możliwość zamiany pikami pierwszorundowymi z Los Angeles Clippers w drafcie 2000-2001. Jeśli wybór Clippers będzie wyższy niż Knicks...
Na pewno będzie. To jest w ogóle przesądzone.
To jest Leon Rose już. To jest swag nowojorski. No co to jest? Jak mam to nazwać? No to jest... Genialne, to jest najlepsza rzecz, która się wczoraj wydarzyła, jeśli dobrze to czytam.
prawda, jest to dosyć zabawne.
I on jest jeszcze zastrzeżony, Clippers jest jeszcze zastrzeli. No dobrze, dobrze, ale jeśli będziemy mieli wybór w top 4...
Tak.
Dobrze, możecie go tak zastrzec. Nowy Jork wraca, to się zaraz wydarzy, daj mi pastrami...
Dobrze. Ale to jest pytanie, czy rzeczywiście nie było lepszej oferty dla tego Markusa? Dlaczego nikt się wiesz?
Bo Utah nie miało piku. Bo Jazz nie mieli piku, oddali go za Mike'a Conleya, bo Denver, którym też by się przydał, Jazz to najbardziej, Denver oddało za Jeremiah Granta, Indianie by się przydał, Indiana oddała za Malcolma Brogdona, się zapomina o tym, ale Milwaukee dostało piki. To jest właśnie to pytanie, czy Milwaukee nie powinno było bardziej tutaj o Markusa Morrisa powalczyć? Czy nawet Boston nie mógłby bardziej powalczyć o niego i dodać jeszcze sobie jednego wingmana? Mimo tego, że ma ich dużo i grać w ten sposób. Houston pokazuje, że to można, jeśli chcesz grać w ten sposób.
Ale on już w Bostonie był przecież.
No i grał dobrze, no, więc widzisz, oddać...
Czy mógł tam być?
Wrócić do nich?
Tak.
Nie został przehandlowany, więc może wrócić. Wydaje mi się, że może. Jeśli nie został przehandlowany z klubu.
Mam wątpliwości, czy mógł tam wrócić, ale dobrze.
Mój drogi, będziemy kończyć. Tutaj słyszymy się w przyszłym tygodniu. Nie, nie słyszymy się.
Czy my to głównie powiedzieliśmy o tym, co się nie wydarzyło.
No bardzo dobrze, bo wszyscy mówią o tym, co się dzieje.
A my zrobiliśmy jak zwykle tak pod prąd przeciwko falującemu zbożu.
Ale ja nawet nie wiem, czy wyszliśmy naprzeciwko oczekiwaniom naszych czytelników, którzy pewnie chcieliby posłuchać, kim była ta kobieta, którą pominąłem w rankingu ludzi ważnych, wyglądających nieodpowiednio. Ale dałem tam taki tip. Jeśli słuchacze...
Nie mówiłeś o ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.
A mogłaby się na tej liście spokojnie znaleźć.
Zdecydowanie.
Dobrze, mój drogi. Będziemy się słyszeć, nie wiemy jak, bo są tutaj jakieś wakacje i narty w krajach.
W krajach obcych.
Obcych. Więc gdy będziemy, to będziemy, proszę
będziemy
czekać.
Będziemy brzmieli obco.
I poprosimy o jakieś wasze propozycje ludzi ważnych, wyglądających, albo nie. Może my się tym zajmiemy. My od tego jesteśmy.
Tak.
Trzymaj się, mój drogi. Bardzo szerokiej, jeszcze szerszej drogi niż są tamte drogi. Trzymaj się. Pa, pa. A i stoków, tak? Jak się mówi?
Stoków. Białych stoków. Nie wiem, czegoś widzicie narciarzom.
Dobrze, bo mam teraz jeszcze pytania związane z jazdą po pijanemu na nartach, jakie powinny być kary, czy nie powinny być wyższe, ale to jest 15 minut, wrócimy do tego. Wrócimy, tak, zapiszę.
Czy powinno się zabierać prawo jazdy?
Dokładnie. Dokładnie, dobrze. Trzymaj się, mój drogi, i do usłyszenia.
Cześć.